Witajcie, długo tu nie stałem, właśnie tutaj nigdy nie stałem, przyznam szczerze. Ostatnio, kiedy przemawiałem do tego zgromadzenia, to było jeszcze na Chłupskiej, tak się złożyło. Cieszę się bardzo, że mogę znowu tutaj być, że mogę z wami dzielić tę wspólnotę. Dzisiaj chciałbym zaprosić nas do studiowania Słowa Bożego, które jest zapisane od pierwszego rozdziału, pierwszego listu Piotra, 22 werset, do drugiego rozdziału, 10 werset. To jest jedna całość, jeden akapit. I zatytułowałem to kazanie Ponad podziałami. Jesteśmy pod presją, która sprawia, że dość łatwo się dzielimy, dość łatwo się różnimy albo wyrażamy swoje różnice. I to się zaczyna w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, w zborze. Na chrześcijan w pierwszym kościele w dużej mierze patrzymy przez zdanie, które pochodzi z ust pewnego poganina. Posłano go, jego właściciel dał mu pieniądze, wysłał go do wspólnot chrześcijańskich, miał je penetrować, miał tam żyć między nimi, szpiegować ich i potem przynieść wiadomości do swojego właściciela po to, żeby łatwiej było zwalczać chrześcijan. Obserwując sposób postępowania wierzących, jak wspólnie uwielbiają Boga, jak żyją, jak sobie pomagają, ten sługa wrócił do swojego mocodawcy z bardzo mieszanymi uczuciami. Zdał szczegółowy raport z tego, co robił, jak się zachowują ci ludzie i zakończył zdanie, którym my jak gdyby przez soczewkę oceniamy życie pierwszych chrześcijan, pierwszych trzech wiekach. Powiedział coś takiego, to było pod koniec pierwszego wieku. Żebyście wiedzieli, jak oni się miłują. Podejrzewam, że nieczęsto słyszymy takie słowa wypowiadane przez ludzi w świecie, ludzi z zewnątrz, którzy przyglądają się nam z bliska i mówią, wow, żebyście wiedzieli, jak oni się miłują. Ciekaw jestem, ilu z nich w poniedziałek powiedziałoby, żebyście wiedzieli, jak oni się osądzają. Albo żebyście wiedzieli, jak oni się ranią. A może żebyście wiedzieli, jak walczą między sobą, ile niechęci jest między nimi. Czy nie byłoby to wspaniałe, gdyby od czasu do czasu świecka prasa w naszym mieście we Wrocławiu zamieściła artykuł z zadziwieniem, wow, wiecie co, są tacy dziwacy tutaj, tacy chrześcijanie we Wrocławiu, żebyście wiedzieli, jak oni się miłują. Żeby to zrobić, my musimy w szczególny sposób zamanifestować właśnie to, aby dotarło do niechętnych nam ludzi właśnie tego rodzaju nastawienie. Brak jedności niestety jest czymś charakteryzującym chrześcijaństwo. Tego rodzaju tendencje nie biorą się znikąd. Brak jedności w naszym polskim społeczeństwie, w naszym polskim narodzie, zaczyna być coraz bardziej zatrważający. Już nie przodujemy w Europie w rankingu społeczeństw, które nie mają do siebie zaufania. Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej w świetle badań, które były przeprowadzone, które są cały czas prowadzone i my nie okazujemy sobie zaufania. Jesteśmy społeczeństwem, które najmniej, albo jednym z społeczeństw, które najmniej okazuje sobie zaufania. Obecnie jesteśmy społeczeństwem, które stanowi dwa wrogie wobec siebie plemiona. Zauważyliście to? Każde z plemion patrzy na drugie z wyższością i z pogardą. Z trwogą myślę, do czego to może doprowadzić. Módlmy się, żeby nie było gorzej. My żyjemy w społeczeństwie, które ma na nas wpływ i świadomie bądź nieświadomie wnosimy tego rodzaju wartości do życia w swoim otoczeniu, w rodzinie, w pracy, w zborze. I dlatego pod tym względem Kościół wcale nie wygląda lepiej. Wczoraj byłem na konferencji w Polkowicach, to jest koło Lubina, i tam mówiliśmy, to była konferencja poświęcona 500 rocznicy 500-lecia reformacji I między innymi w sesji pytań z dyskusji panelowej padło pytanie, dlaczego Kościół jest tak bardzo podzielony? Z czego to wynika? Jak to zmienić? Chciałbym się posłużyć tutaj przykładem nie z naszego podwórka, ale przykładem ze Stanów Zjednoczonych. To jest XVIII wiek. Andrew Jackson, zanim został siódmym prezydentem USA, stał w Tennessee na czele Straży Obywatelskiej. Zauważył, że morale ludzi, których dowodził, bardzo było niskie. Było na granicy buntu. Ludzie się ze sobą kłócili, dokuczali sobie, obrażali się, nawet staczali ze sobą bójki. A było dwóch takich krewkich gości, którzy nawet umówili się na pojedynek, chcieli do siebie strzelać. Jackson zawołał tych dwóch krewkich gości, mówi takim swoim typowym tubalnym głosem: panowie, nieprzyjaciel jest tam, na zewnątrz. Zastanawiam się, gdyby Chrystus w tym momencie pojawił się wśród nas, czy nie powiedziałby: panowie, panie, nasz wróg jest tam na zewnątrz. Po co wy się kłócicie? Po co wy ze sobą walczycie? W sobie wzajemnie okazujcie szacunek i miłość, a nie niechęć i krytykę. Trzymajcie się razem. Popierajcie się. Wierzcie w siebie. Okażcie sobie troskę. Módlcie się za siebie. Spróbuj przenieść się wyobraźnią w przeszłość. Wróć myślami jakieś 12-15 miesięcy wstecz. Oceń teraz ten okres. Jak wypadasz? Czy jesteś znany w naszym zborze z tego, że okazujesz miłość i szacunek wierzącym? Czy właśnie ludzie, witając się, mówią: wow, to jest ten gość, wow, to jest ta siostra, która okazuje tyle miłości. Tak bardzo lubię się z nią witać, tak bardzo lubię się z nim witać, przyjaźnić, być blisko. Dzisiaj Kościół desperacko potrzebuje świadomego dążenia do jedności. Świadomego dążenia do jedności. Desperacko potrzebujemy jedności. Trzymajmy się razem. Jak to zrobić? Mówi o tym nasz urywek Słowa Bożego, który będziemy za chwilę studiować. Piotr podkreśla duchową jedność wierzących i proponuje, aby na tej sferze duchowej budować jedność. Posługuje się też kilkoma obrazami, posługuje się kilkoma metaforami. Jeżeli masz przed sobą otwarty Nowy Testament, czytam z pierwszego rozdziału, wersety 22 do drugiego rozdziału, trzeci werset. Czytam z tłumaczenia Paulistów. Posłuszni wprawdzie oczyściliście swoje dusze, aby osiągnąć szczerą miłość braterską. Dlatego z całego serca i wytrwale, słyszysz to? Miłujcie się nawzajem. To nie jest od tak. Apostoł Paweł mówi o trudzie miłości. Każdy, kto jest w małżeństwie, doskonale wie, o czym Paweł pisze. Zostaliście bowiem zrodzeni nie z ginącego zasiewu, ale z niezniszczalnego, dzięki Słowu Boga, które żyje i trwa. Ponieważ każde stworzenie jest jak trawa i cały jego wdzięk, jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat opadł, lecz słowo Pana trwa wiecznie. To jest właśnie słowo Ewangelii, które wam głoszono, pisze Piotr. I teraz od drugiego rozdziału. Odrzućcie więc wszelkie zło, wszelki fałsz i obłudę, zawiść i wszelkie obmowy. Jak ledwo narodzone niemowlęta, pragnijcie nieskażonego mleka Słowa Bożego. Jak niemowlęta pragną? No, mama i tata wie, jak jest krzyk w domu, to trzeba lecieć i nakarmić. No nie ma szans. Jak ledwo narodzone niemowlęta, pragnijcie nieskażonego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu dorośli do zbawienia. Skosztowaliście przecież, jak dobry jest Pan. Drodzy, Paweł najpierw mówi, doświadczyliśmy tego samego zrodzenia w wersetach 22-25. Jest tylko jeden sposób na to, żeby stać się członkiem Bożej rodziny. To jest nowe narodzenie przez Jezusa Chrystusa. Pamiętamy doskonale zdziwienie Nikodema, uczonego w piśmie, który rozmawiał z Jezusem. Jezus mówi, jeżeli nie narodzisz się z góry albo na nowo, to jest tam egeneto anoten, podwójne znaczenie, jeżeli nie narodzisz się na nowo mocą z góry, tak byśmy to przetłumaczyli, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Nikodem mówi, tak? A jak to się robi? Nasze pierwsze cielesne narodzenie zakończy się śmiercią i rozkładem. Od tego nie ma odwołania. Ta przemijalność sprawia, że ludzie nie potrafią utrzymać nawet najlepszych systemów cywilizacyjnych i państwowych. Jesteśmy podobni do kwiatów na łące. Dzisiaj zachwycają pięknem, jutro wszystko wygląda smutno i ponuro. A po pewnym czasie nawet śmierdzi. Od początku historii świadomego współdziałania ludzi, a Biblia mówi nam o, odwołując się do budowy wieży Babel, aż po, o czym czytam w Księdze Rodzaju 11, aż po czasy Wielkiego Babilonu, Apokalipsa, rozdziały 17-18, wszystkie próby wytworzenia jakiejkolwiek jedności, jakiekolwiek systemu, trwałego systemu współdziałania ludzi zawsze będą nietrwałe. Największe imperia przemijają i taka jest kolej rzeczy. Te, które uważały, że będą wieczne albo tysiącletnie, upadały o wiele szybciej. Jest tak ze względu na przemijalność człowieka, który będąc przemijalnym, nie jest w stanie budować rzeczy trwałych. To jest oczywiste. Piotr w ten sposób przestrzega mnie i ciebie, że jeżeli chcemy budować jedność w oparciu o nasze ludzkie możliwości, jeżeli chcemy budować jedność w oparciu o nasze ludzkie triki i sposoby, niestety poniesiemy klęskę i to żałosną klęskę i to się obróci przeciwko nam. Powinniśmy więc raczej podjąć wysiłek budowania jedności w oparciu o drugie, o duchowe narodzenie. I to proponuje nam apostoł Piotr. I tutaj mamy całą gamę instrumentów, które daleko wykraczają poza nasze naturalne możliwości. Jakie to są instrumenty? Każdy nowonarodzony wierzący ma tego samego ducha. Zgodzicie się? Wołamy do tego samego Ojca w niebie. Mamy tę samą naturę duchową. Ufamy temu samemu słowu, które nigdy nie przeminie. A więc mamy wieczne trwałości, mamy wieczne wartości, o które możemy się oprzeć i na których możemy zacząć budować trwałą, niezmienną jedność. To chce nam Piotr powiedzieć. Cała ta gama wiecznych wartości daleko przekracza moje i twoje naturalne umiejętności i zdolności. Dodatkowo jeszcze te wartości wieczne, pisze Piotr, oparte są na miłości, którą dzielimy z innymi i które pomagają w budowaniu i pielęgnowaniu tej miłości. Zobaczmy, 22 werset pierwszego rozdziału. Posłuszni prawdzie oczyściliście swoje dusze, aby osiągnąć szczerą miłość braterską. Tutaj Paweł posługuje się jednym słowem, to jest Filadelfia. Dlatego z całego serca i wytrwale miłujcie się, agapao, to jest od agape miłości bezinteresownej, miłujcie się nawzajem. A więc przejaw, moja postawa, mój stosunek do ciebie i twój stosunek do mnie są świadectwem tego, czy żyjemy w oparciu o te wartości, o których mówi Piotr, czy nie. My wiemy, że z natury każdy z nas jest egoistyczny. Tak się urodziliśmy i ktoś powiedział, Pan Bóg nie stworzył nam rąk, które odpychają, ale garną do siebie. No tak jesteśmy stworzeni. Do perfekcji opanowaliśmy takie pojęcia i to od przedszkola, od piaskownicy. Moje, mój, nie ruszaj, dla mnie. Ktoś prześmiewczo mówi, że moja mojszość jest o wiele lepsza od twojej twojszości, prawda? My wierzący jednak możemy żyć inaczej. To jest nasz naturalny sposób myślenia, naturalny sposób życia, ale Piotr mówi, że możemy podjąć decyzję, aby żyć inaczej. Możemy żyć w miłości braterskiej, która jest dowodem naszego nowego narodzenia. Przypomnę 1 Jana 4 rozdział 7-21. Nie będę cytował całego tego wersetu, zachęcam, całego tego urywka, ale zachęcam do przestudiowania szczegółów. 1 Jana 4, 7-21. Ja chciałbym przywołać tylko dwa wersety, 7 i 8. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Moją naturalną skłonnością jest moja mojszość, ale ponieważ jestem narodzony z Boga, mam możliwość okazywać Tobie miłość, służyć Tobie miłością, łączyć się na zasadzie miłości. Kto miłuje, 8 werset, kto nie miłuje, pisze Jan w swoim pierwszym liście. Co tam dalej pisze? Kto nie miłuje, to nie zna Boga. Nie jest obojętny Bogu, nie stoi obok, ale po prostu nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Teraz już jesteśmy posłusznymi dziećmi, pisze Piotr w 14 wersecie pierwszego rozdziału tego rozważanego urywka. Teraz już jesteśmy posłusznymi dziećmi i nie ulegamy rządzom, które dawniej wynikały z naszej niewiedzy. Teraz już możemy podjąć mądrą, właściwą decyzję, aby budować jedność. Każdy z nas, drodzy, dysponuje tym potencjałem zaszczepionym przez Boga. Każdy z nas potrafi to zrobić, jeśli świadomie podejmie taką decyzję, jeżeli będzie chciał służyć drugiemu. Pomyślmy, jaką mamy przewagę dzięki temu potencjałowi w naszych rodzinach, w naszych zborach, w miejscu pracy. Nie musimy budować bliskości i jedności w oparciu o nasze naturalne, ułomne skłonności. Na to nie licz, nigdy ci się nie uda. Fascynacja młodych, zakochanie, przepraszam was młodzi, ale mija. Budujcie wartości trwałe, w oparciu o które będziecie mogli potem budować małżeństwo. A my jako odrodzeni ludzie mamy ten potencjał w sobie. I dlatego też możemy budować w oparciu o ten sam potencjał jedność w zborze. Nie jesteśmy zależni od nastrojów, zmienności, przemijania, urażonych ambicji czy zawiedzionych nadziei. Największą pomocą w pielęgnowaniu i rozwijaniu tego ducha, potencjału jedności, pisze Piotr, jest Słowo Boże. Drugi werset. Odrzućcie więc wszelkie zło. To jest świadoma decyzja i czasami emocjonalnie jest bardzo trudno podjąć tę decyzję. No bo powiedzmy w małżeństwie, ktoś cię obrazi, żona cię obrazi czy mąż cię obrazi. I tutaj Piotr mówi, odrzućcie więc wszelkie zło. To jest twoja decyzja. Musisz powiedzieć, dobrze, tu się kończą moje ambicje. Chodzi mi o jedność w małżeństwie. Zapominamy o tym, odsuwamy to. Odrzućcie więc wszelkie zło, wszelki fałsz i obłudę, zawiść i wszelkie obmowy. Piotr jest realistą. Gdyby nie wierzący, fajnie byłoby w zborze. Zgodzisz się? Piotr mówi, zmień zdanie. Nie buduj na tym, co widzisz złego. Jak ledwo narodzone niemowlęta, pragnijcie nieskażonego mleka Słowa Bożego. Nie karm się konfliktami, mówi Piotr. Nie karm się trudnościami, ale karm się Słowem Bożym. I to jest twoja i moja świadoma decyzja. Skosztowaliście przecież i wiecie, jak jest dobry Pan. Dlaczego? Dlaczego rezygnujecie z tego cudownego smaku? Pytanie, które Piotr nam stawia, oczywiście nie bezpośrednio, ale pośrednio, jest bardzo praktyczne. Jak korzystasz ze Słowa Bożego? Karmisz się nim? Ono cię pobudza do wzrostu, ono cię inspiruje, ono cię fascynuje, zachęca do zmiany, pomaga podjąć trudne decyzje wbrew twoim emocjom? A może czytanie Biblii jest jedynie jednym z rytuałów twojej duchowości? Jesteś zachwycony, że czytasz Biblię, bo taki duchowy jesteś. Znam ludzi, którzy są bardzo, bardzo skromni. Są aż pyszni ze swojej skromności. Są ludzie, którzy czytają Biblię i są aż pyszni z tego powodu, że czytają Biblię. A może czytasz Biblię z poczucia obowiązku? Ojej, jeszcze dzisiaj nie czytałem. Źle się z tym czuję. Apostoł Piotr mówi, Słowo Boże może odegrać rolę jak mleko dla nowonarodzonego dziecka. Jak zasada życia, bez którego nie jesteśmy w stanie żyć. Masz program czytania Biblii? Masz instrumenty potrzebne do studiowania Słowa Bożego? Wiesz, jak analizować tekst biblijny? Obchodzi cię to? Szukasz sposobów, aby się tego nauczyć? Gdy wierzący karmią się Słowem Bożym, Duch Święty prowadzi ich ku jedności. Kiedy mają rytuał czytania Słowa Bożego, są zachwyceni sobą. A to jest największe niebezpieczeństwo dla jedności. Druga metafora, o której czytamy tutaj w wersetach 4-8 w drugim rozdziale, jesteśmy kamieniami albo cegiełkami tej samej budowli. Posłuchajcie, zbliżcie się do niego, bo jest żywym kamieniem, który ludzie odrzucili, ale dla Boga jest wybrany i drogocenny. Również i wy, jako żywe kamienie, służcie do budowy duchowego domu, aby stać się świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu dzięki Jezusowi Chrystusowi. Napisane jest bowiem w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień. Kamień węgielny, wybrany i drogocenny. Kto wierzy w niego, nie będzie zawiedziony. Chwała wam, którzy wierzycie. Dla niewierzących zaś, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się kamieniem węgielnym. Kamieniem, o który ludzie będą się potykać i skałą, przez którą upadną. Upadają ci, którzy nie słuchają słowa, bo tak już zostało postanowione, pisze Piotr. Wiesz, co mnie najbardziej uderza w tej metaforze? Że jesteśmy elementami budowy i jak cegły jesteśmy blisko siebie. To jest uderzające, zauważyłeś? Najpierw jesteśmy blisko Niego, a potem jesteśmy blisko siebie. Wspieramy się, opieramy się na sobie nawzajem. Razem tworzymy nową jakość, niesamowitą jakość. Widzisz różnicę między pojedynczą cegłę, kup pan cegłówkę za stówkę, widzisz różnicę między cegłą a murem? O tym tu jest mowa właśnie. Ta bliskość i wsparcie, popieranie siebie nawzajem, opieranie się na sobie, rozpoczyna się od oparcia się na nim. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć tej jakości bliskości i wsparcia nawzajem, jeżeli nie nauczę się żyć w nim i na nim, na jego fundamencie, na tym kamieniu węgielnym. Ja pochodzę z Górnego Śląska. Jako dziecko, czytając ten tekst, wyobrażałem sobie piękną bryłę węgla, wiecie, kamień węgielny. Sam się, wow, to jest coś, lśni tak. Wiecie, jak węgiel jest piękny, nie? Wiele razy w życiu przerzucałem tony węgla do piwnicy, a potem w wiadrach na górę do pieca. Jakież było moje odkrycie, kiedy się dowiedziałem, że tłumacze Biblii idą w kierunku staropolskiego. Węgielny, to znaczy ten z węgła. Ten rogowy, ten spajający, ten łączący wszystko ze sobą. Jeżeli my nie oprzemy się na tym, który wszystkie nitki spaja ze sobą, wiąże ze sobą, nie jesteśmy w stanie wytworzyć jedności między sobą, pisze Piotr. Piotr podpowiada, jaki jest fundament jedności między nami. Szczera miłość i oddanie Panu. Bliskość i całkowita otwartość przed Panem. I wiesz co? Jako dorośli, ja i ty, znowu stoimy wobec trudnej decyzji. Dlatego, że nic z tych wartości, bliskość, szczerość, otwarcie, się na siebie, czy otwartość w stosunku do siebie. Nic z tego nie jest moim i twoim doświadczeniem. Dzieci to mają. My dorośli już niekoniecznie. Chciałbym się posłużyć tutaj tekstem Chucka Swindolla, który cytuje listy małych dzieci. Zobaczmy ich szczere oddanie i miłość do naszego Pana. Swindoll tak pisze, posłuchajcie. Przez całe lata zastanawiałem się nad tym, dlaczego w naszym dorosłym życiu nie doświadczamy takiej bliskości z Bogiem jak w dzieciństwie. Te myśli pojawiały się na nowo, gdy wpadła mi do ręki książeczka zatytułowana Drogi Boże. Niestety nie ma jej w języku polskim. To taka mała, cudowna książeczka. Naprawdę jest rozbrajająca. Teologia nie zawsze jest tam porywająca, bo to przecież dzieci. Książka zawiera listy dzieci pisane do Boga. Jest wspaniała, pisze Chuck. Oto liścik Alana, lat 9, który tak pisze. Drogi Boże, ostatnim latem widziałem Wielki Kanion. Kawał dobrej roboty. Wyobraź sobie list do Boga, kawał dobrej roboty. Któż by pomyślał, żeby tak się zwrócić do Boga, prawda? Inny list. Drodzy Boże i Jezu, jestem waszym zagorzałym naśladowcą. Bezustannie kibicuję wam obu. Z tymi cudami nie przestawajcie. Wasz najlepszy przyjaciel, Steven, lat 8. Kolejny od Majka, lat 11. Drogi Boże, myślę, że jesteś bardzo dobry i hojny. Czy mógłbyś się zorientować, czy przysługuje mi większy dodatek? Albo inny list od Marty, lat 9. Drogi Boże, chciałabym cały czas spędzić z tobą. Moglibyśmy razem odwiedzać piękne miejsca, na przykład pojechać do Paryża. Cały świat napełnilibyśmy miłością. Każdego dorosłego przyprawić o uśmiech. Nie wydaje mi się, że możesz to zrobić sam. Możesz zrobić mnie pomocnikiem albo asystentem do specjalnych poruczeń. Moja rodzina i moi przyjaciele to zrozumieją. Jestem gotowa zrezygnować z niektórych dziecięcych przyzwyczajeń. To dla wyższych celów. Co ty na to? Z całą miłością mojego serca, Marta. Postscriptum. Chciałabym zabrać ze sobą moją różowo-białą sukienkę, jeśli to jest okej. To jest bliskość, co? Gdyby poprosić dorosłych o napisanie listu do Boga i gdyby otworzyć pierwszy list z nich, myślę, że różniłyby się w treścią. Zgodzicie się ze mną? Prawdę mówiąc, list, pisze Chuck, na całych stronach przesycony byłby prawdopodobnie poczuciem winy i strachu. Z wydźwiękiem prośby o ulgę od tego poczucia dystansu. Tak wiele, puentuje Chuck Swindoll, tak wiele możemy się nauczyć od dzieci. To poczucie winy, z którym wyrastamy, w które wrastamy, a co gorsze, do którego się potem przyzwyczajamy i już potem sumienie jest drętwe i nie jest takie czułe, to poczucie winy może wytworzyć niewłaściwy obraz Boga. Ale wiesz co? Bóg ukazuje swój stosunek do mnie i do ciebie. Chciałbym tu się powołać na niektóre wersety Psalmu 103. To jest obraz Boga. I jak długo nie będziesz zakorzeniony w Słowie Bożym, to może się okazać, że wierzysz w swojego własnego Boga, a nie w Boga, o którym mówi Biblia. Jaki jest obraz Boga w Psalmie 103? Uwielbiaj, duszo moja, Pana i całe moje wnętrze, Jego święte imię. Uwielbiaj, duszo moja, Pana, aż mi się chce śpiewać. Nie zapominaj o tym, co dobrego ci uczynił. Następnie psalmista wylicza, co dobrego Pan dla nas uczynił. Jak myślisz, jak Bóg cię traktuje? 3 werset. On przebacza wszystkie twoje winy, leczy wszystkie twe słabości. On ocala od zguby twe życie, wieńczy cię łaską i miłosierdziem. On syci dobrami twe siły, twa młodość odnowi się jak u orła. I dalej od 11 wersetu. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla bogobojnych. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas nasze grzechy. Jak ojciec licuje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad swymi czcicielami. Wie dobrze, z czego zostaliśmy stworzeni. Pamięta, że prochem jesteśmy. To jest nasz Bóg. Tak Bóg na ciebie i na mnie patrzy. Nie musimy się Go bać. Nie musimy od Niego uciekać. Przeświadczenie o bliskości z Panem może jedynie być budowane w oparciu o prawdę Słowa Bożego. Piotr ostrzega i przypomina, że możesz nie polegać na Chrystusie, nie być blisko z Chrystusem, nie opierać się na Nim, ale wiesz co wtedy? Będziesz należał do ludzi, którzy nie tyle znajdą oparcie w Nim, ile w Nim znajdą przeszkodę i się przez Niego przewrócą. A to będzie przyczyna Twojej klęski życiowej. Napisane jest bowiem w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień, kamień węgielny, wybrany i drogocenny. Kto wierzy w Niego, od 6 wersetu dalej czytam, nie będzie zawiedziony. Chwała wam, którzy wierzycie. Dla niewierzących zaś właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem, o który ludzie się potykają i skałą, przez którą upadają. Upadają ci, którzy nie słuchają słowa, bo tak już zostało postanowione. Nie ci, którzy nie czytają Biblii, nie ci, którzy nie mają czasu dla Biblii, ale ci, którzy być może zagłębiają się w Biblii, ale nie słuchają słowa. Słyszeć, a słuchać to są dwie różne rzeczy. Wyobraź sobie, że budujesz dom. Masz plan budowy, uzgodniłeś wszystko z architektem, architekt zrobił specyfikację, to tyle trzeba tego kupić, tyle tego, takie kawałki tej długości. Wybudowałeś pierwsze piętro. Przystępujesz do budowania poddasza i nagle nic ci się nie zgadza. Belki nie te, materiały nie te. Zupełnie inaczej widzisz, wyobrażałeś sobie, że twoja budowa będzie prowadzona. No nic się nie zgadza. Wołasz architekta, dzwonisz do niego, on przyjeżdża, mówi, no panie, popatrz pan, no nic się nie zgadza. On mówi, o przepraszam bardzo, ja panu dałem inne plany. To są plany z innej budowy. Jeżeli chcesz budować swoje życie, swój dom duchowy, jeżeli chcesz budować zbór w oparciu o własne doświadczenia, w oparciu o własną mądrość, w oparciu o inne plany niż Słowo Boże, nic ci się nie zgodzi. Kompletnie nic, mówi Piotr. Dalej mówi, jesteśmy kapłanami w tej samej świątyni. Werset 5 i 9. Również i wy, jako żywe kamienie, służycie do budowy duchowego domu, aby stać się świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu dzięki Jezusowi Chrystusowi. I 9 werset. Wy zaś jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem, który jest szczególną własnością Boga. Głoście więc wielkie dzieła tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła. Jesteśmy kapłanami, mówi Piotr, jedni dla drugich, dla siebie nawzajem. Już nie potrzebujemy iść do kapłana, który będzie nas reprezentował przed Bogiem. W jednym z esejów C.S. Lewis pięknie pisał o roli kapłana. Mówi, kapłan to jest ktoś taki, kto stojąc przodem do ołtarza reprezentuje lud Boży przed Bogiem. A potem odwraca się tyłem do ołtarza i stoi twarzą do zgromadzonych i reprezentuje Boga przed ludem Bożym. Taka jest moja i twoja rola. Wobec ciebie. Taka jest twoja rola wobec mnie. Mamy przywilej, aby wstawiać się jedni za drugimi. Mamy przywilej, aby reprezentować siebie nawzajem przed Bogiem. Zanosić prośby, błagania, potrzeby, radości. jeden drugiego przed Bogiem. Odwrócony ku wierzącym, gdy przychodzisz na zgromadzenie, ty reprezentujesz Boga. Stajesz się twarzą Boga dla mnie. Jaka to jest twarz? Zabiegana, zatroskana, zgorzkniała, obrażona, a może pełna czułości, miłości, współczucia i troski. Twarz ojcowska. Ty jesteś obrazem Boga w tym zborze dla mnie. Obchodzi cię to coś? Wiesz o mnie na tyle duże, żeby za mnie zanosić modlitwy? To samo pytanie stawiam sobie. Zauważcie, jak można zmienić jakość naszych rozmów, kiedy będziemy chcieli się coś dowiedzieć, kiedy będziemy chcieli znaleźć tę jakość dla naszych modlitw. Jeszcze jedna uwaga na temat kapłana. Kapłan musi być zaangażowany w świat go otaczający. Nie może uciekać od świata. Ale nie wolno mu się wikłać w sprawy świata. My jesteśmy na świecie, mówi Jezus, ale nie jesteśmy ze świata. Jednym z poważnych grzechów naszych wspólnot braterskich jest zbyt chętna ucieczka od rzeczywistości. My jesteśmy tacy święci, że nie chcemy mieć za wiele wspólnego z tym grzesznym światem. To nie jest postawa kapłana. I ostatnia metafora. Jesteśmy obywatelami tego samego narodu. Wersety 9 i 10. Wy zaś jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem, który jest szczególną własnością Boga. Głoście więc wielkie dzieła tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła. Dawniej nie byliście ludem, teraz zaś staliście się ludem Bożym. Nie było dla was miłosierdzia, teraz zaś zaznaliście miłosierdzia. Jesteśmy świętym narodem, mówi Piotr. Bóg nas wydzielił wyłącznie dla mnie, dla siebie. Tu jesteśmy tylko obcymi. Tu na tej ziemi. Służyłem w Nowym Jorku i widziałem te sprawy z bliska. Niektórzy z was doskonale wiedzą, o czym mówię. Gdy Polak staje się obywatelem USA, to co robi? Pamiętacie? Staje najpierw przed komisją, potem uczy się formułki, potem podnosi rękę i mówi, ślubuje swoją lojalność wobec państwa, wobec flagi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie znam tej formułki na pamięć, ale ona jest dość długa. Żeby być obywatelem jednego kraju, musisz przestać być obywatelem poprzedniego kraju. I żeby nabyć obywatelstwo, kiedy już nabędziesz obywatelstwo, nabędziesz obowiązki, ale i masę przywilejów z tego płynących. Ponieważ jesteśmy obywatelami nieba, jesteśmy podporządkowani królowi nieba. Niech przestrogą dla mnie i dla ciebie będzie historia. Będą zaniedbania Izraelitów, którzy będąc narodem wybranym, nie cenili sobie tego. Nie żyli tak, jak naród, którego wybrał Bóg i ponosili tego stałe, tragiczne konsekwencje. Przyszło im płacić zawsze wysoką cenę. Ponieważ my jesteśmy ludem Bożym, sam Bóg nas ochrania. Sam Bóg nas wziął w swoje ręce i powiedział, nikt nie wyrwie cię z mojej ręki. Wszystkie te przywileje pociągają za sobą oczywiście odpowiedzialności. A Piotr mówi o jednej z nich. Mamy dawać świadectwo prawdzie. Mamy przywilej dzielenia się prawdą z naszymi ludźmi, z naszego otoczenia. I wiesz, jak to zrobić najlepiej? Chciałbym się tu posłużyć zdaniem Franciszka z Asyżu, który powiedział, masz świadczyć o Bogu, a kiedy trzeba, to użyj słów. Wiecie, co chciał powiedzieć? Najbardziej wartościowym świadectwem jest twój charakter, jest twoja osobowość, jest twoje życie wśród ludzi, jest twój kontakt z najbliższymi, jest twój kontakt z ludźmi w zborze. To jest najlepsze świadectwo i nic i nikt tego nie może przecenić. Mamy bardzo wiele do zaoferowania ludziom, którzy błąkają się w duchowej ciemności. Z drugiej strony musimy być świadomi, że teraz żyjemy na terytorium wroga, który robi wszystko, co w jego mocy, aby nam dokuczyć, zniszczyć, ażeby nas zabić duchowo. I dlatego też jako obywatele nieba musimy trzymać się razem. Musimy siebie wspierać. Musimy sobie nawzajem pomagać. Zastanawiam się, co widzą niewierzący, gdy, jeśli już nas dostrzegą, jeśli w ogóle zorientują się, że istniejemy na świecie, co widzą, kiedy patrzą na nas i na to, jak my siebie traktujemy nawzajem, jak my się do siebie odnosimy. Najbardziej oczywistym dowodem naszego obywatelstwa niebios jest dążenie do jedności, mówi dzisiaj Piotr. Jest pielęgnowanie bliskiej wspólnoty, tej bliskości z Panem i bliskości ze sobą. Ale wiesz co? Jeżeli podejmiesz taką decyzję, to musisz natychmiast drugą decyzję podjąć. Musisz przeznaczyć na to czas. Musisz przeznaczyć na to energię. Żeby być blisko siebie, musimy sobie poświęcić czas. Co z tego wynika? Nawet przez chwilę niech ci się nie wydaje, że ludzi niewierzących nie obchodzi życie chrześcijan. Nawet jak ci tego nie powiedzą, my jesteśmy naprawdę obserwowani. Nawet jeżeli ludzie udają, że tak nie jest. A wam tak wolno? Ktoś pyta w biurze, jak wierząca osoba, która oczywiście musi składać świadectwa, więc musi dużo szumu wokół siebie zrobić. Słuchaj, ja mam Biblię, ty nie masz. Ja jestem wierzący, ty nie jesteś. Popatrz, ja czytam Biblię, ty nie czytasz. A potem jest mało uczciwa albo idzie w układy z szefem albo przeciwko szefowi. A wam tak wolno? Wielu niechrześcijan bacznie obserwuje wierzących i oni kształtują pojęcie prawdy Ewangelii, obraz Boga w oparciu o moją i twoją postawę. Nie w oparciu o to, co się do nich mówi. Twoja postawa, niektórzy mówią, krzyczy tak głośno, że nie słyszę twoich słów. Druga uwaga. Masz plan na ładowanie akumulatorów? Wiesz, jak korzystać z Biblii? Aby nie tylko ją czytać, ale aby się karmić Słowem Bożym, tak jak niemowlę mlekiem, aby rosnąć duchowo, aby Słowo Boże kształtowało twój charakter, ażeby charakter twój kształtował twoją osobowość i kierunek życia i twój stosunek wobec innych? A to wszystko teologii nazywa się uświęceniem. Bez tego dążenie do jedności będzie tylko czczą deklaracją, będzie tylko pobożnym życzeniem i zaspokojeniem własnego niespokojnego sumienia. Moja i twoja stara natura stanowi największe zagrożenie, moja dla mnie, a twoja dla ciebie. Stanowi największe zagrożenie w tym naturalnym dążeniu do jedności. Amen.